Święty Duch dziś przenika mnie i niech zawsze już gości w duszy mej i niech Panie też błogosławieństw Twych, Ojcze obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź i niech Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź.
Jeszcze raz druga zwrotka.
Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw, Ojcze obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź.
Jeszcze raz, pierwsza, druga, tak? Od początku, księże, czy już zaczynamy? Zaczynamy, dobrze.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłoń mnie, na prawdziwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie, z Jezusem błogosław mnie, od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen. Usiądźmy. Dzisiejszy, taki można powiedzieć, temat to Boży plan jako przepis na szczęście. Szczęście, błogosławieństw. No najpierw trochę takich słownikowych rzeczy. Droga błogosławieństwa to droga do doświadczenia ewangelicznego szczęścia. Jak najczęstsze przyjmowanie postawy ubogiego w duchu. No i teraz tutaj trochę powtórki, powiedzmy, właściwie to wszystko, co już mówiłem, to też powtórka. W języku greckim mamy określenie na ubogiego, to jest penes i ptochos. I może zacznę właśnie od tego drugiego. Ptochos to jest nędzarz, niezdolny w ogóle do zdobycia środków utrzymania, który nie ma nawet tego, co konieczne. I czuje się całkowicie bezradny i zmuszony do żebractwa. Natomiast w odróżnieniu do ubogiego, w takim można powiedzieć już nieduchowym znaczeniu, penes to jest człowiek, który z braku jakichkolwiek zapasów, dóbr, zmuszony jest własną, mozolną pracą zdobywać środki niezbędne do przeżycia. Czyli mamy tutaj bardzo konkretnie rozróżnienie sytuacji dwojakiego rodzaju w życiu człowieka, które może mieć miejsce. Z pierwszego tematu przypominamy sobie, że błogosławieństwa są odpowiedzią na naturalne pragnienie szczęścia. Czyli to pragnienie ma boskie pochodzenie. Bóg wszczepił je w serce człowieka, aby przyciągnąć serce człowieka do siebie, ponieważ tylko on może je zaspokoić. No i święty Tomasz powiedział coś takiego: jedynie Bóg nasyca. A myślę, że bardziej nam jest jakoś bliskie, bo często się powtarza powiedzenie świętego Augustyna, które brzmi mniej więcej tak, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I my chcemy rozpoznać, jak w życiu stawać się coraz bardziej tym ptochosem. W znaczeniu duchowym, ubogi w duchu to ktoś, kto staje przed Bogiem w prawdzie, bez maski doskonałości. A słuchajcie, tak naprawdę to dinozaury są specjalistami od maski doskonałości. Specjaliści. Tak jesteśmy, to można powiedzieć, już. Mamy tutaj tę łaskę doskonałości tak opanowaną, że ten... czyli stanąć w prawdzie bez maski doskonałości, w związku z czym zdemaskować, czyli zdjąć tę maskę doskonałości, to jest po prostu trudny wysiłek, zwłaszcza, że człowiek podświadomie jest tak niechętny, żeby się tego pozbyć. No więc ubogi w duchu to ktoś, kto doświadcza swojego zaprzedania się w niewolę grzechu. Zaprzedanie się w niewolę grzechu. No i zobaczmy, że powiedzmy to zaprzedanie, to nie takie proste. Wyznałem grzech, podjąłem drogę przemiany, ażeby w miejsce tego grzechu było jak najwięcej tego, co dobre. Przez pewien czas nawet coś z tego wychodzi, że tego dobra w życiu pojawia się moim więcej. I kiedy już tak można powiedzieć, gdzieś utrzymuje się na tej wodzie, wszystko idzie na dno, wracam do swojego grzechu, do tej niewoli grzechu. I zobaczmy też, trochę Pan Bóg, Pan Bóg jest też miłosierny, że On nie stawia nas w sytuacji, że są wciąż nowe pokusy i wciąż nowe grzechy popełniamy, ale wracamy jak nałogowcy do tych samych grzechów, może nie po każdej spowiedzi, ale po jakimś tam czasie. A wszystko po to, żeby poznawać siebie i żeby wtedy, kiedy pojawią się te pokusy, okazje do grzechu, żeby to zagrożenie było dla nas widoczne, żebyśmy mogli świadomie przeciwdziałać temu, oprzeć się. No i tutaj powiedzmy, czy opierając się będziemy liczyć na Boga, czy na siebie? Jak na siebie, już mi idzie, a wtedy powiedzmy tym bardziej, jak człowiek grzmotnie, to bo już mi szło bez Boga. No i tak to z nami jest. I to też ktoś, kto poznał, że gdyby Boże miłosierdzie przestało by go podtrzymywać, to on zanurzy się znowu w oceanie zła. Czyli powiedzmy Ptochos, on żyje tą świadomością, że gdyby miłosierdzie Boże przestało go podtrzymywać, to on na pewno zatonie w oceanie zła. Dlatego nie chowa się za tą maską doskonałości, ale ucieka się do miłosierdzia. Dalej. To ktoś, kto wie, że sam z siebie ani przez chwilę nie potrafi być Bogu wierny. To znaczy, że nieustannie towarzyszy mu grzeszność. I tutaj się odwołam, powiedzmy, nie wchodząc w szczegóły, że nie ma, do słów Pana Jezusa, nie ma człowieka, który by w ciągu dnia 7-7, czyli nieskończenie wiele razy, nie zgrzeszył. I tutaj, praktycznie można powiedzieć, taka historia mi się przypomina. Słuchajcie, nie jest przypadkiem, że taką pomocą dla nas jest liturgia godzin. I liczmy. Godzina czytań, jucznia, godzina przedpołudniowa, godzina południowa, popołudniowa, nieszpory. Ile? Ile było? 7. Czyli zobaczmy, te 7 godzin, można, to jest też tak pomyślane, żeby w tej liturgii godzin, żeby żyć w obecności Boga. I to jest też ta doba, można powiedzieć, naszej aktywności jest tak podzielona. Oczywiście, powiedzmy, mamy odmawiać też tylko jedną, znaczy ktoś, kto odmawia godzinę czytań, jucznię, jedną z godzin w ciągu dnia, nieszpory i kompletę, no to można powiedzieć tak, jak my kapłani do tego jesteśmy zobowiązani. Natomiast brewiarz w zakonach tych zamkniętych, kontemplacyjnych, on jest jeszcze troszeczkę bardziej rozbudowany. Jest tam to, co my mamy chyba, znaczy to, co jest w tym liturgii godzin na 4 tygodnie, oni chyba mają w ramach jednego tygodnia. Czyli zupełnie inaczej mają to opracowane. No i kto był w Pelplinie kiedyś w katedrze? A kto był w Oliwskiej katedrze? A kto widział stalle cysterskie w chórze? Widzieliście? No więc zobaczcie, w tych stalach, w chórze stawali cystersi. Na środku był wielki pulpit z wielkimi księgami, dużymi literami w stronę zakonników, którzy wokół byli. I z tego jednego egzemplarza, który mieli przed sobą, oni odczytywali liturgię godzin, modlili się liturgią godzin. I też praktycznie można powiedzieć, oni, znaczy w czasach, powiedzmy tutaj, gdy w Pelplinie byli cystersi, teraz już chyba tak nie jest, oni wstawali, pierwszą godzinę odmawiali już w ciągu nocy. W nocy zaczynali. I tam było tak, że oni mogli sobie jak tak troszeczkę przysiąść w tych stalach, tak. No. Więc zobaczmy tutaj to zdawanie się na Pana Boga, to, że Pan Bóg mi jest potrzebny, to właśnie też ta modlitwa. Ta modlitwa. No ale ludzie, którzy nie umieli czytać, to modlili się inaczej. Modlili się na różańcu. Modlili się na różańcu, powtarzali, powiedzmy, jakieś modlitwy. Znamy godzinki, które śpiewamy, to jest wersja ludowa. No nie umieli czytać, ale nauczyli się śpiewać i, powiedzmy, śpiewali te godzinki. To była, można powiedzieć, taka dostępna dla nich forma. Więc to jest takie poszukiwanie, żeby w tej obecności Pana Boga wciąż być. No, rolnik szedł w pole i w polu sobie śpiewał. Koń mu nie towarzyszył, nie znał tej melodii. I słów nie wypowiadał, więc pracował i sam do Boga się zwracał. Więc mówił, to była taka bardzo też osobista modlitwa, uświęcenie jednocześnie tej pracy. Ten ptochos to ktoś, kto doświadcza, że brak mu wszystkiego, co mógłby uznać za swoją zasługę czy za swoje osiągnięcie w zakresie życia wewnętrznego. Wszystkiego mu brakuje. On nie ma nic sam siebie. To też ktoś, kto w tym doświadczeniu wie, że jedyną szansą jest dla niego całkowite zdanie się na Boże miłosierdzie. I tutaj to jest taka bardzo ważna rzecz. I postaram się tutaj dzisiaj może troszeczkę tak do tego nawiązać, ażeby to pogłębić. Jest to taka ważna rzecz, aby to pragnienie uznania swojej duchowej nędzy no, zobaczyć. I może tutaj postawa żebraka powracający syn marnotrawny jest żebrakiem nie tylko w takim zwykłym rozumieniu, ale również przyjmuje postawę żebraka. Zobaczmy, że on uznaje, że zgrzeszył. Że zgrzeszył przeciw Panu Bogu. Że jest duchowym nędzarzem. I że prosi o miłosierdzie, nie stawiając żadnych warunków. On godzi się na to, by być w domu swojego ojca kimś ostatnim. Kimś ostatnim. I zobaczmy. To oczekiwanie miłosiernego ojca moim takim postępowaniu ptochosa winna przenikać taka świadomość, że moja dusza jest okaleczona, moja dusza jest poraniona, wygłodzona, że powracam praktycznie, można powiedzieć, jako żebrak, który nic nie ma. I dopóki mój rozum nie będzie oświecony wiarą, a będzie się opierał tylko na naturalnych siłach, umiejętnościach, darach otrzymanych od Pana Boga, którymi się codziennie posługuje, to nie będę potrafił odkryć pełni tragizmu swojej duchowej sytuacji. To można poznać tylko na płaszczyźnie wiary. I zobaczmy, że my tę tragedię swojej sytuacji poznajemy w sakramencie pokuty i pojednania, gdzie wyznajemy szczerze wszystko przed Panem Bogiem. I praktycznie można powiedzieć, gdzie możemy widzieć, że nie mamy życia w sobie, że praktycznie można powiedzieć, wszystko, co mamy, to potępienie, to kres. To nic, co mogłoby świadczyć, że ja żyję. Ja już nie żyję. Znaczy, mogę po ludzku cieszyć się życiem fizycznym, ale nie jest to życie moje z Bogiem. To już jest życie dla księcia ciemności. Ptochos, ten ubogi w duchu. Potrzeba, aby jako ten ewangeliczny żebrak wzrastał w poczuciu własnego duchowego ubóstwa i niegodności. I zobaczmy, że uznanie tego wszystkiego sprawia, że my zdobywamy serce Boga. Zdobywamy serce Boga pokorą, ufnością w Bożą miłość. Zdobywamy tym, że pomimo swoich pragnień, starań, wciąż nie jesteśmy w stanie dosięgnąć Pana Boga. Że nie jesteśmy w stanie sprostać temu wymiarowi Bożej miłości. A nawet nie jesteśmy, znaczy w tej miłości, powiedzmy, no nie mamy tej miłości Bożej w sobie i nie jesteśmy nawet wystarczająco wierni. Ale bardzo często jest tak, że wątpimy, jesteśmy przerażeni tym swoim stanem, ponieważ nie ufamy, że Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy, z tą całą naszą duchową nędzą, którą my odkrywamy, odsłaniamy i no, Bóg mi nie przebaczy. Nie ma szans dla mnie takiego. Nieraz takie poczucie w człowieku, znaczy wypowiadamy nieraz sami przed Bogiem, przed sobą, ale też nieraz możemy to usłyszeć, że ktoś wobec nas coś takiego wypowiada. A Bóg oczekuje od nas ufnejszego odwoływania się do Jego miłosierdzia, które objawiło się nam w ofierze odkupieńczej Jezusa Chrystusa. I tak odwołam się to do waszego bardziej doświadczenia jako rodziców. Zobaczmy, że dziecko na jakimś tam swoim wczesnym etapie życia ma pragnienie, żeby coś zrobić. Mi się to tak skojarzyło, powiedzmy, z układaniem wieży z różnych klocków. I układa, i ta wieża. Na początku to jest kilka i się przewraca. No, nie jest tak źle, zaczyna od nowa. Ale jak tych klocków ułoży więcej i się przewróci, to biegnie do mamy, do taty. No, i ten, no, mama, tata zmotywują, coś tam pomogą dziecku, powiedzmy, udaje się zbudować z pomocą mamy i taty. No, rozkłada i zaczyna na nowo samą. I znowu chlap, i znowu do mamy czy do taty i tak dalej. I zobaczmy, że to ta taka determinacja, to to dziecku po prostu no, wielokrotnie będzie powiedzmy tutaj wracać, powiedzmy, bo potrzebuje. Za każdym razem doświadczając, że jednak nie ma tej powiedzmy takiej sprawności, żeby to był ten efekt, ten trochę podrośnie, to już te klocki to powiedzmy opanuje, ale już wtedy coś innego układa, co mu się też będzie sypać powiedzmy i być może powiedzmy nawet najstarsi tutaj powiedzmy z nas, którzy mają rodziców, to nie jeden raz jeszcze też tam czy mamę, czy tatę o coś zahaczą, czy próbują coś z mamą, z tatą przedyskutować, odwołując się do ich życiowego doświadczenia. A też papież Franciszek no, polecał dzieciom i młodzieży, ażeby odwoływali się do doświadczenia cierpliwości swoich dziadków. Więc to jest taka bardzo ważna rzecz, żeby też zobaczyć, że no co, to miłosierdzie, powiedzmy, ta przepaść Bożego miłosierdzia, no ona jest za darmo, że Bóg zawsze jest gotów nam ją okazać, że jest to droga też życia w zjednoczeniu, we wspólnocie, w komunii z Matką Bożą. Jeżeli widzę swoje ubóstwo, zawierzam Matce Bożej, no to tak naprawdę też tutaj to, co jest takie bardzo ważne, ażeby zobaczyć też taki kontrast, odkryć, że Matka Boża, ona jako ta uboga w duchu, ta pełna pokory, ona miała to wszystko, co Panu Bogu było miłe. I jeżeli ja rozpoznam to, co ona w sobie ma, to wtedy ona może we mnie przez to rozpoznanie, przez to, że ja się do jej doświadczenia odwołuję, tak jak dzieci odwołują się do doświadczenia rodziców, do doświadczenia starszych, których spotkali, którzy w jakimś tam zakresie pomnażania tego, co dobre, są dla nich autorytetem, to wtedy jest ta sytuacja, że ja mogę coraz bardziej odkrywać przed Bogiem moją grzeszność, ale też mogę coraz bardziej z Matką Bożą żyć w postawie skruchy, w postawie ufności, w postawie miłości. I bez takiego życia, że potrzebuję Matki Bożej w swoim życiu, nie będę stawał się w pełni takim żebrakiem Bożym, jakim potrzeba, abym się w życiu stawał. To jest takie bardzo, bardzo dla nas ważne. I jeżeli ta świadomość postawy żebraka będzie we mnie, to będzie się też pojawiać, będzie może nawet jakoś na stałe trwać we mnie oczekiwanie na to, że ta przemiana duchowa we mnie będzie się realizować. Jeżeli to się pojawi, to będzie na pewno temu towarzyszyć stała nadzieja oczekiwania na miłosierdzie i na mszę świętą. Na miłosierdzie i na mszę świętą. To świadomość swojej świadomość mojej duchowej słabości, mojej grzeszności nie będzie przez, znaczy nie pozwoli na to, żeby mnie przestawało przerażać to, że mogę przestać mieć tę łączność z miłosiernym Ojcem, z Bogiem przez swoje grzechy. Jeżeli nie będę pielęgnował tej nadziei, jeżeli nie będę tej przemiany duchowej nieustannie realizował, to też, powiedzmy, będzie od razu gdzieś tam zwątpienie, zniechęcenie. Natomiast oczekiwanie na miłosierdzie i na mszę świętą to jest coś bardzo ważnego. Pamiętam takie słowa, że człowiek powinien być w każdej chwili przygotowany na dwie rzeczy. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale to pamiętam. Na przyjęcie komunii świętej i na śmierć. W każdej chwili przyjęcie komunii i śmierć. No i zobaczmy, że jeżeli ta nadzieja, oczekiwanie na miłosierdzie, na mszę świętą będzie we mnie, no to w tym momencie będzie gdzieś też taka większa odporność na pokusy. Jeżeli dobrze pamiętam, to święty Franciszek Salezy powiedział, że chce żyć tak, aby gdy ktoś mnie zapyta, co robię, bym mógł zawsze odpowiedzieć: przygotowuję się do uczestnictwa we mszy świętej. W każdej chwili przygotowuję się do uczestnictwa we mszy świętej. I zobaczmy, no, cokolwiek by nie było, to z większą intensywnością, a zwłaszcza na rekolekcjach możemy tutaj tego doświadczyć, że no, to myślenie o życiu wiarą, to myślenie, to życie obecnością Pana Boga w większym stopniu nam towarzyszy. Mamy tutaj pewien taki jakiś rytm wspólnotowy, ale też to nie wyklucza takiego rytmu osobistego, zwłaszcza gdy chodzi o ten czas, gdy mogę prywatnie, indywidualnie uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu. I tego nie możemy sobie często zorganizować w takim życiu codziennym w domu, chyba że ktoś jest już błogosławionym emerytem i rencistą i nie ma zobowiązań takich czasowych, że odtąd dotąd musisz być na stanowisku takiej czy innej pracy, czy takie czy inne, to tam można powiedzieć, no można już tutaj sobie to życie trochę inaczej zorganizować. Ale tak, zobaczmy, my zarówno w sakramencie pokuty i pojednania, gdy wyznajemy swoje grzechy, uznajemy swoją winę, oczekujemy na miłosierdzie, ale też i w Eucharystii najpełniej oczekujemy na to miłosierdzie, którego doświadczamy, przyjmując Chrystusa w komunii świętej. I tutaj no może trochę przedłużę, ale może i nie, bo chciałbym jako takie, można powiedzieć, podsumowanie z takich naszych treści przypomnieć, że owocem tego oczekiwania, tego pragnienia miłosierdzia, tego pragnienia uczestniczenia we mszy świętej jest życie czterema przepaściami, a w sposób szczególny tą przepaścią duchowej nędzy, przepaścią Bożego miłosierdzia. I jest to droga do obcowania z Bogiem twarzą w twarz przez całą wieczność, czyli już nie tylko na ziemi, do udziału w życiu wewnętrznym tu na ziemi, do przebóstwienia naszej ludzkiej natury, żeby móc powiedzieć, podobnie jak święty Paweł, już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. I może tak na zakończenie przeczytam coś, co może tak nas troszeczkę poruszy, a mianowicie 8 błogosławieństw. Błogosławieni ubodzy w duchu. Wszystko, co możemy posiadać w tym życiu, jest marnością. Pięknie jest żyć, gdy się wie, że po tamtej stronie czeka na nas życie prawdziwe. Któż mógłby udźwignąć ciężar tego życia, gdyby nie było nagrody za cierpienie wiecznej radości? Błogosławieni, którzy się smucą. Dlaczego mam być smutny? Wiara jest jedyną radością, jaką człowiek może się nasycić w tym świecie. W niej jest wartość każdej ofiary. Zresztą nam, jako katolikom, dana jest miłość, która przewyższa każdą inną. Błogosławieni cisi, módl się trochę za mnie, aby Bóg dał mi żelazną wolę, która się nie ugnie i nie sprzeciwi Jego zamysłom. Posiadam nieszczęsny wolę nawykłą niestety do ustępstw, a zatem potrzeba mi modlitwy. Błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości na nas, katolikach, a szczególnie na studentach, ciąży obowiązek kształtowania siebie samych. W tym celu potrzeba nam wiele nieustannej modlitwy, organizacji, dyscypliny, abyśmy w każdej chwili byli gotowi do czynu, a wreszcie trzeba ofiary z naszych własnych uczuć i nas samych. Bez tego bowiem nie osiągniemy celu. Błogosławieni miłosierni wokół biednych, nieszczęśliwych, widzą światło szczególne, światło, jakiego my nie mamy. Jezus przychodzi do mnie w Komunii Świętej, a ja mu się odwdzięczam za to w dostępny mi skromny sposób, odwiedzając jego biedaków. Błogosławieni czystego serca, chciałbym iść prostą drogą, lecz co chwila potykam się i upadam. Proszę Cię, módl się za mnie, abym dotarł do końca swej męczącej, ale prostej ścieżki w dniu wyznaczonym przez opatrzność Bożą. Błogosławieni wprowadzający pokój, rządy dzisiejsze nie podporządkowują się napomnieniom papieża, że prawdziwy pokój jest w większej mierze owocem chrześcijańskiej miłości bliźniego, aniżeli sprawiedliwości. Przygotowują całej ludzkości wojenną przyszłość. Katolicy, wy studenci i my winniśmy wnosić powiew dobroci, który może zrodzić się jedynie z wiary chrześcijańskiej. Pokój nie może powrócić na świat bez Boga. Błogosławieni cierpiący prześladowanie, wasza przemoc nie może pokonać siły naszej wiary, ponieważ Chrystus nie umiera. Nie ten powinien się bać, co pada ofiarą przemocy, ale ten, co tę przemoc stosuje. Gdy Bóg jest z nami, nie ma się czego bać. To rozważanie to, można powiedzieć, owoc medytacji obecnego błogosławionego, a 7 września 2025 roku już będzie ogłoszony świętym. Kto? Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati. Który nie zdążył skończyć studiów, bo dotknięty chorobą Heine Medina, nie udało się leku w odpowiednio szybkim czasie sprowadzić dla niego, dlatego zakończył swoje życie bardzo bogate, bo kiedy ogłaszał go błogosławionym Jan Paweł II, to wskazał, że jest to święty od 8. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Myślałem, że mi się uda dzisiaj powiedzieć krócej, ale o 4 minuty od wczoraj jest dłużej niż było wczoraj. Także no pewnie zostanę wśród tych, którzy są rekordzistami, gdy chodzi o długość przemawiania. Bardzo jestem Wam wdzięczny, że tak trochę mnie znosicie. No i to na tych rekolekcjach już jest moje ostatnie wystąpienie. Tak, bo jutro przyjdzie mi wyjeżdżać, ale jeszcze będę, można powiedzieć, uczestniczył tutaj z Wami, także serdeczne podziękowanie za wspólnotę.